Amen.
So, lob den Herrn. Sind wir schon auf Sendung?
Ja.
Ja, gut. Ja, lob den Herrn, wunderbar. Es ist schön, dass wir so eine Zeit haben dürfen. Auch wenn es noch ein bisschen unter Einschränkungen stattfindet, aber ja, lasst uns vielleicht mal nochmal diesen einen Vers lesen, Offenbarung 22, Vers 1. Diese Szene dort im letzten Buch der Bibel, Offenbarung 22, Vers 1.
Objawienie 22. Wir
mal alle, die in Stuttgart sind, lesen.
Wszyscy, którzy są w Stuttgarcie, czytają, żebyśmy mogli to usłyszeć. Pokazał mi rzekę, czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Objawienie 22.1. I z Karlsruhe jeszcze raz przeczytajmy.
Des Wassers des Lebens, klar wie Kristall, der vorkam aus dem Thron Gottes und des Lammes, in der Mitte der Straße. Amen. Amen.
Panie, chcemy widzieć ten strumień.
Amen.
Strumień wody życia. Czystą jak kryształ. Wypływającym z tronu Boga i Baranka.
So, jetzt, lesen wir noch Psalm 16, Vers
Przeczytajmy teraz Psalm 16, werset 1, werset 11. Psalm 16, werset 11.
Können gemeinsam lesen. Du tust mir kund den Weg des
Chcesz mi poznać drogę życia. Obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Amen. Jeszcze raz. Ty dajesz mi poznać drogę życia. Przed Tobą jest pełnia radości i rozkosz po Twojej prawicy na wieki. Jana 7,
37-39.
Jana 7, 37-39. Być może Kościół w Bonn. Niech przeczyta. W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony.
Lassen uns weitergehen mit Johannes 1, Vers 4.
Teraz idźmy dalej, Jana 1, 4.
Und gemeinsam lesen. Johannes 1, Vers 4.
Jana 1, 4. W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
In ihm war das Leben.
W nim było życie. Amen.
Amen.
Życie było światłością ludzi. I teraz bardzo znany werset, Jana 10, 10, wszyscy razem. My musimy się cieszyć tymi wersetami. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miała życie, i obfitowała.
Wunderbar. Halleluja. Halleluja.
Żeby miała życie i obfitowała.
Amen.
My chcemy mieć życie.
Amen.
I chcemy obfitować w tym życiu.
Halleluja. Ja.
żeby te życie obfitowało. Życie, które obfituje, które się... Filipian 1:21. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.
Amen. Halleluja. Amen. Amen. Ja, es ist wichtig, dass wir das sehen. Ja?
To jest ważne, żebyśmy to widzieli. Pan jest, Bóg jest Bogiem życia. Kiedy mamy do czynienia z Bogiem, to ludzie mają pewne różne wyobrażenia, że to jest Bóg, który wszystko
Aber dieser Gott ist ganz anders. Ich habe ihn jedenfalls anders kennengelernt. Und ich kenne viele und ich weiß, die meisten von uns kennen ihn anders.
Er ist der Gott. I większość z nas zna go jako innego niż tego, którzy znają ludzie, którzy... To jest Bóg życia, który daje życie. Jak wiele naukowców patrzą na świat, gdzie jest życie, na wszechświat, szukają życia. Może jeszcze go nie odkryli, ale gdzie mogłoby być życie? Teoretycznie. I robią różne teorie, w jakim miejscu mogłoby się rozwijać za tyle i tyle milionów lat. To i to razem, jeżeli połączymy, to wtedy, jeżeli jeszcze dodamy nasz wpływ, to tam być może będzie jakieś życie, będą jakieś komórki, rodzeństwa. Ta ziemia, to stworzenie, które mamy, to nie jest tylko jakiś stworzenie z przypadku, że coś tam się wytworzyło, stworzyło. Bo zasadę, kiedy jest eksplozja, to wtedy nie ma dużo pozytywnych rzeczy, które z tego powstają. Możesz, niedaleko od nas strzelają bomby i nic miłego i przyjemnego z tego nie powstanie. Z tego powstaje chaos. Ale Bóg jest Bogiem życia. I On jest życiem. I to, co On otrzymuje, co On robi, to jest życie. Na tej ziemi jest życie, to jest cud, bo jest Bóg. I samo to może nas już zadziwiać, kiedy myślisz o tym, że możesz w mikroskopie, przez mikroskop zobaczyć najmniejsze cząsteczki w mikrobiologii i ty zdajesz sobie sprawę, o, to wszystko jest jeszcze ciekawsze, jeszcze piękniejsze. I to nie jest cokolwiek, ale to jest życie. To jest osiągnięcie Boże. I to jest, ma tak wiele warstw. I na początku Pisma widzimy też to, że Bóg dał temu wszystkiemu powstać. Oczywiście było światło na początku. Potem gwiazdy, księżyc i tak dalej, różne światła, które wyznaczają czasy. I potem wszystkie rośliny, które rosną, zwierzęta na ziemi, w wodzie, w powietrzu. Wszystko to, co się rusza, wszystko to stworzył Bóg. I ten świat jest pełen życia. Ale potem Bóg osiągnął jeszcze coś wyjątkowego. Po tym wszystkim, kiedy to wszystko cudowne stworzył, to on powiedział. Teraz pozwolę sobie utworzyć człowieka. I z kim on rozmawia wtedy? Bo Bóg powiedział, Bóg miał plan. I on, ten plan był bardzo mocno związany z człowiekiem, bo stworzenie nie było w dobrym... dobrej kondycji. Bóg musiał sprowadzić sąd na tę ziemię i było panowanie upadłych aniołów i szatana, który panował nad światem. I Bóg zrobił nowy początek. I tam człowiek stał się centrum, stanął w centrum. Był człowiek pośrodku ogrodu i Bóg stworzył człowieka. I nie tylko inne rzeczy, tak jak inne rzeczy, ale On go ukształtował. Nie tylko słowem, ale ukształtował. I nie tylko w jakikolwiek sposób, ale według Jego obrazu. Stworzył ludzi, którzy wyglądają jak Bóg. Któż widział Boga? Nikt nie widział jeszcze Boga. Bóg jest niewidzialny, ale On stworzył, uformował kogoś, kto wygląda jak On. To jest niesamowite. Bóg chce, aby ktoś na tej ziemi Go reprezentował, który będzie wyglądał jak On, który ma też takie same potrzeby jak Bóg, myśli jak Bóg, który ma mądrość, który wiele dla Boga tutaj może na tej ziemi zmienić. Nie rządzić tak, jak my to znamy stąd, z bronią, ale rządzić przez życie, tak jak jest w Rzymian. I ten człowiek, on został postawiony przed decyzją. I ta decyzja, to było też wczoraj dla mnie ważne, jak słuchałem. My tego potrzebujemy. Musimy ciągle na nowo decydować się. Jeden raz w życiu zdecydowałam się świadomie na Jezusa. To była decyzja. Mogłem powiedzieć, nie, to mnie nie interesuje. Albo mogłem odejść, ale ja z tym młodym człowiekiem, który mnie zapytał, czy ja chcę poznać Jezusa, to ja zacząłem się z nim modlić razem. I to, że on do mnie przyszedł, było moim zbawieniem i jestem do teraz wdzięczny. Ale ja też modliłem się i on powiedział, ty też się modl. I w tym momencie całkowicie świadomie wziąłem Jezusa do mojego serca. Nie wiedziałem, co przyjdzie później, ale podjąłem decyzję. I to nie tylko cały czas się chwiałem i pytałem się, ale podjąłem decyzję. I ciągle zostało mi to potwierdzone, jak szedłem z Jezusem i wiedziałem, że na nowo ciągle muszę podejmować decyzję. Ale jaką decyzję teraz muszę podejmować? To jest też ważne dzisiaj. Czy to ma być decyzja, że my teraz wszystko będziemy robić dobrze, że nie będziemy popełniać żadnych błędów? Czy może podejmować decyzję, co jest dobre, co złe, co jest prawidłowe, żeby wszystko wiedzieć z Biblii? I wszystko ogarnąć? Nie, to jest decyzja, jak powinienem to ująć. To jest decyzja, w której jako człowiek jesteś postawiony w rogu.
Es gibt ja dieses Angebot. Zwei Bäume. Ich mach sie mal an die Tafel.
Narysuję coś na tablicy, że są drzewa dwa, które oba są zielone. I nie wiem, jak wyglądały. W każdym razie w ogrodzie były dwa drzewa, szczególnie wyeksponowanym, które było ważne te miejsce. Bóg je specjalnie postawił w specjalnym miejscu i Bóg powiedział, to tutaj to jest drzewo życia. Leben to życie po niemiecku. I kiedy ktoś zje z tego owoca, to ten będzie miał życie wieczne. To jest powiązane. On ma życie Boże i on otrzyma życie Boże. Adam był żywą duszą, ale jeszcze nie otrzymał życia Bożego. To jest różnica. Czy jesteś żywy, tak jak niemowlę, które się urodzi, pije, krzyczy, rusza się. Ono jest żywe. Ale dla nas ludzi jest ważne, żebyśmy też wzięli Boże życie. Bo inaczej my będziemy ludźmi, którzy są stworzeni na obraz Boży, ale tak naprawdę nie wyrażasz wtedy Boga. To drzewo jest drzewem życia i o to chodzi tutaj w całym piśmie. Widzieliśmy w objawieniu 22 i ciągle widzimy go w całym piśmie i potem obok jest drzewo, które ma skomplikowaną nazwę, drzewo poznania dobrego i złego. I obojętnie, gdzie patrzysz, czy są problemy, to ciągle to drzewo jest. To drzewo rozpoznania dobrego i złego, to brzmi tak bardzo duchowo. Poznanie. Erkenntnis to poznanie. Kto nie chciałby mieć poznania? My wszyscy chcemy mieć poznanie, chcemy wszystko wiedzieć, my chcemy wszystkiego się dowiedzieć. To, co jest dobre i co złe. Dobro i zło. Nie piszę całej tej nazwy, bo ono jest długie. Drzewo poznania dobrego i złego. Ale możesz też to uczynić krótkie? Tot, czyli śmierć. To jest ta różnica. Jedno drzewo jest drzewem śmierci, a drugie jest drzewem życia. I tutaj jest ciągle decyzja. Człowiek stoi przed decyzją. I my wiemy, on decydował się na drzewo śmierci. I to jest drzewo, przez które przyszedł do nas grzech i potępienie szatana weszło do nas i odsunęło nas od Boga. I jeżeli myślimy, że chcielibyśmy wszystko wiedzieć i wszystko dobrze robić w Kościele, u Boga jest inny cel. My nie musimy patrzeć, czy wszystko idzie dobrze, czy źle, ale ważnym jest, czy jestem w drzewie życia? I do tego też przyjdzie. Objawienie 2. Też tam jest wspomniane te drzewa. I to pisze do kościoła w Efezjan. Tam byli wezwani do pokuty. Pokuty. Od czego? Jakie grzechy tutaj są wymienione? Pójście do Efezjan? Oni wcale nie zgrzeszyli, tak jak Koryntianie. Albo przynajmniej tutaj nie jest nic napisane. Tutaj są tylko wspomniane dobre rzeczy. Dobre. Jacy dobrzy jesteście. Nie tylko złe. Dobre. Też dobre. Wy jesteście dobrymi chrześcijanami. Tak wiele uczyniliście dobrego. I potem mówi, ale mam przeciwko Tobie coś. To jest Pan Jezus. Ma coś za złe. Z jednej strony jest dobrym pasterzem, ale z drugiej strony jest płonącym Chrystusem, który ćwiczy sprawiedliwość w Kościele. Mówi, mam coś przeciwko Tobie. Tobie czegoś brakuje. I wam brakuje tak naprawdę to, co jest najważniejsze. Straciliście pierwszą miłość. Porzuciliście. I kto pokutuje i odwraca się i słucha głosu ducha, ten, werset 8, ten będzie mógł spożyć z drzewa życia. Jest zawsze nagroda dla twojego odwrócenia się. To jest jedzenie z drzewa życia. I w tym razem z tym jest napisane, pomyśl, skąd spadłeś. I my często pytaliśmy się, tak samo ja sam się pytałeś, skąd spadłem? I myśleć, skąd spadłeś i pokutuj. I tu nie jest napisane, że wtedy przyjdź do pierwszej miłości. To jest dziwne. Nie pokutuj, żeby mieć pierwszą miłość, ale żeby mieć pierwsze uczynki. Było wiele uczynków, ale mieli wrócić do pierwszych uczynków. I my mamy taki wielki przywilej, że tutaj w Karlsruhe to jest takie żywe dla nas. I my teraz akurat czytaliśmy Dzieje Apostolskie, to miejsce, gdzie Paweł był w Efezie. I co tam wszystko się stało, to były pierwsze uczynki. Tam Bóg działał bardzo mocno przez Ewangelię. I tam niektórzy przyszli z Pawłem. Było wiele uczniów razem z Pawłem. Przyszli do szkoły pewnego nauczyciela i tam poruszali się w słowie. I stamtąd wyszli i rozdzielili się po całej Azji, żeby głosić słowo. To były pierwsze uczynki. I potem było tak wiele niepokoju. Była też sytuacja, gdzie było bardzo wyraźne, że nie można być chrześcijaninem, który tak po prostu to... były demony. 7 demonów. I one mieli zadanie, żeby wypełnić te demony. I mieli ciężki przypadek i pomyśleli, ok, teraz spróbujemy z imieniem Jezusa, który Paweł mówił. I poszli do tych demonów i powiedzieli, w imieniu Pana, w imieniu Jezusa, którego Paweł głosi, wyjdźcie. Dla tych mężczyzn to się bardzo źle skończyło. Bo demony powiedział, Jezusa znam, Pawła też, ale kim wy jesteście? Więc to znaczy, nie bierz życia chrześcijańskiego tak jak ci akurat pasuje, ale albo żyjesz z Panem i oddajesz się dla Pana, jesteś z Nim jedno, wtedy idziesz prostą drogą, ale nie jako to wziąć ze sobą jako dodatek do swojego życia. Albo mam moje plany dla mojego życia, ale też patrzę, żeby przyjść na zgromadzenie w niedzielę. Nie czyń życia chrześcijańskiego dodatkiem w swoim życiu. I kiedy to się stało w Efezie, to przyszedł wielki strach na ludzi i Ewangelia mogła działać w ludziach. I potem Dzieje 19. Potem byli ludzie, którzy być może nawet byli już wierzący i oni przyszli ze siebie i nie tylko wyznawali swoje grzechy w swoich komorach, ale otwarcie wyznawali, co czynili przeciwko Bogu. W szczególności te czary, które że oni palili potem te wszystkie księgi. Oni całkowicie w pełni się uwolnili od tego wpływu. To była dla nich przeszłość. I oni nie tylko je sprzedali, te księgi, ale je spalili. I to pokazuje, jaką moc miała Ewangelia w tamtym czasie. I to były te pierwsze uczynki. biorę coś tutaj, tam coś jeszcze wezmę, tu zrobię kompromis. To tak nie ma być. Dla nas chrześcijan teraz jest czas. Czas Wielkanocy. Wielkanoc to jest słowo, które pochodzi z Ostera. Ale my z tym nie mamy nic wspólnego. To jest Pascha żydowska z jednej strony, a z drugiej strony dla nas wierzących. To każdego roku możesz to świętować. To jest też wzięte z powstania Chrystusa z martwych. A to tak naprawdę jest święto życia, bo życie przezwyciężyło śmierć. Ale do tego nie potrzebujemy żadnych dodatków albo zajączków wielkanocnych czy jajek wielkanocnych. My jesteśmy tacy gotowi, żeby robić kompromisy, żeby dawać wrogowi mały palec, ale my musimy być świadomi, że musimy należeć całkowicie do Pana. I w Objawienia 2:7 temu dam jeść z drzewa życia. Drzewa życia, te pierwsze uczynki. Ja chcę znowu czynić pierwsze uczynki. Nie masz radości, żeby głosić Ewangelię. Wszyscy wierzący, którzy to robią regularnie, są pełni radości. My nie mamy tak wielu problemów. Oni nie mają wielu problemów, a nawet gdy są, to nie są one takie ważne. Bo oni wiedzą, po co żyją. I im więcej poruszamy się w tę stronę, to jest dla nas zbawienie. Bo to jest strumień wody życia, który musi płynąć. W Objawienia, w pierwszej Mojżeszowej widzimy nie tylko drzewo życia, ale widzimy też rzekę wody życia. Tam jest rzeka, która wypływa z Edenu też, która ma swoje źródło i ona potem się rozdziela, ta rzeka, i płynie we wszystkie kierunki. Ma różne rozgałęzienia. Ale ta rzeka życia jest wyjątkowa. To jest rzeka, w której można znaleźć złoto. I skąd jest, z czego jest stworzone Nowe Jeruzalem? Też ze złota. I skąd to złoto pochodzi? Skąd pochodzi złoto w Kościele? Czyli wiedza Pana, skąd to pochodzi w Kościele i w Tobie? To pochodzi z tego, że Ty się rozkoszujesz rzeką życia, że dajesz Panu płynąć przez siebie i wtedy znajdujesz złoto. To jest bardzo ważne i cenne i Pan to potwierdza. Kościół będzie zbudowany ze złota, srebra i złotych drogocennych kamieni, nie z siana czy słomy. Cudowne. Tam można znaleźć złoto. Amen. Ta rzeka płynie przez Eden i nazwa pierwszej piszą to ta, która krąży całą ziemię, gdzie znajduje się złoto. A złoto tej ziemi jest wyborne, tam jest też betelium i kamień oneksowy. Nazwa drugiej rzeki Gihon, tak okrąża całą ziemię Kusz. Nazwa trzeciej rzeki Hidekel, płynie ona na wschód ku Asyrii. Więc jest dużo rzek, które transportują kosztowności. To była pierwsza Mojżeszowa 2 od 11. Kiedy Pan przez Ciebie, kiedy chce uczynić z Ciebie ten drogocenny kamień, wtedy musisz być w tej rzece. rzeka wody życia. Ta rzeka jest w całej Biblii. Widzimy to i na końcu na objawieniu widzimy doskonałość. Nie tylko widzimy raj, mimo tego, że to też już było cudowne i rajskie, ale ta rzeka teraz wypływa z tronu. To bardzo jest wymowne, że to nie jest tylko rzeka, która jest fizyczna, tego nie możemy wytłumaczyć. To jest symbol, to jest słowo, które nam pokazuje, jak Bóg panuje. Jak Bóg panuje. Jak Bóg panuje w Kościele, w naszym życiu. Kiedy panuje, kiedy my dajemy przepłynąć tej rzece przez nas, kiedy jesteśmy pod Jego panowaniem, wtedy chcesz czynić Jego wolę i oddawać swoje własne sprawy i ufać Panu, iść za Panem. To jest wtedy Jego tron, Jego panowanie. I wtedy panuje Pan. I stąd przychodzą rzeki wody życia. Jeszcze raz w Ezechiela przeczytajmy 47, inny aspekt. Tam jest nowa świątynia, o której Ezechiel pisze i z jednej strony przy ołtarzu wychodzi woda, na początku mało. To jest cudowne widzieć tutaj Ezechiela 47.
Ich habe jetzt die Elberfelder. Er führte mich zum Eingang des Hauses. Also Hesekiel wird von dem Engel dorthin geführt und es wird ihm
alles. Werset pierwszy. Potem zaprowadził mnie do wejścia domu.
Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe.
To jest wizja przyszłej świątyni. Oto wody wypływały spod progu domu w kierunku wschodnim, gdyż przednia strona domu była zwrócona ku wschodowi, a wody spływały spod prawej strony domu ku południowej stronie od ołtarza. Stamtąd wyprowadził mnie przez bramę północną i poprowadził mnie drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, drogą wschodnią, a oto wody wypływały z prawej strony. A gdy ten mąż ze sznurem w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, odmierzył 1000 łokci i przeprowadził mnie przez wodę. A woda sięgała aż do kostek. I tak mierzył i mierzył. Znowu kolejne 1000 łokci. To jest Boża miara. Bóg również w Tobie chce coś mierzyć. Cały czas. Ale On przyprowadza nas po to, żebyśmy potem na końcu więcej nie byli w stanie stać, tylko żebyśmy musieli płynąć, żeby strumień był tak wysoki, żebyśmy musieli płynąć. I wtedy tu nie chodzi o to, że mamy sami stracić kontrolę, ale żeby Pan miał nad nami kontrolę przez swoje życie. Nie myśl, że kiedy rozkoszujesz się Panem tak bardzo, to robi wielkie wrażenie, ale do tego potrzeba całkowitego zanurzenia się w tej rzece. Nigdy nie zapomnę, kiedy byłem pierwszy raz na konferencji młodzieżowej i rano było nagle głośno na korytarzu. Popatrzyłem wtedy na zewnątrz, byłem już po ślubie z moją żoną i tam w rogu siedziało młode rodzeństwo i bardzo głośno wołali: Amen. Panie Jezu. O, Panie Jezu. I wtedy jeszcze słowo do tego. Mieli werset i mówili Amen. Połowa zdania Amen. I moja żona powiedziała: chodź, usiądźmy też przy nich. Dla mnie to było dziwne. Das ist komisch. To jest dziwne. I Paweł powiedział też, kiedy wszyscy mówicie w językach, jeżeli przyjdzie niewierzący, to on pomyśli, że wy jesteście, postradaliście zmysły. I kiedy my sami jesteśmy, albo z innymi, musimy rozkoszować się Panem. Nie tylko piękną, długą rozmowę powiedzieć, od tego się nie napełnisz i nie będziesz najedzony. I inni też nie, ale kiedy weźmiesz słowo i powiesz amen, wezwiesz imienia Pana, wtedy zacznie coś płynąć. Tak to jest. To jest dziwne. Moja dusza wtedy umiera, jest to dla mnie bardzo ciężkie, ale w tamtym dniu rozpocząłem otwierać usta i powiedziałem też amen i też się modliłem. Amen. I zdałem sobie sprawę, Pan smakuje dobrze. Amen. Inaczej ty nie rozpoznasz tego. Będziesz wiedział, że Pan jest dobry, że Ci pomógł, ale jego zasmakować jako wody życia to jest coś innego. Kiedy tego nie znamy, to ciągle będziemy mieć problemy z drzewem poznania dobrego i złego. Będziemy ciągle się powstrzymywać, kontrolować. To jesteśmy my ciągle. Ty mi nie podchodź do mnie za blisko, ja nie będę podchodzić do ciebie za blisko. Tutaj ja robię to inaczej. Ale kiedy wszyscy pijemy z tej rzeki, wtedy, jak to jest powiedziane w psalmie 16, ty mi objawisz drogę życia i tam będzie obfitość życia i radości. I wtedy to, co dla nas jest takie ważne, będzie mniejsze. I Pan będzie dla nas coraz ważniejszy i będziemy Go coraz lepiej znać. I ten rzeka życia Ezechiela, Michał wspomniał, jest też o tym, że gdziekolwiek ta rzeka dopłynie, to wszystko będzie zdrowe. Wiecie co? Jak my często mamy problemy i próbujemy komuś pomóc, gdy ma problemy i potem się to cofa. Ale my potrzebujemy we wszystkim, w szczególności w Kościele, potrzebujemy mieć tej świadomości, że tu chodzi o życie. I te wersety, tak samo w objawieniu. Jest wiele wersetów w tym streszczeniu, jak jest w Jana. W Ewangelii Jana. Jan, gdy spisał to wszystko, był już stary. Spisał swoje Ewangelie, swoje trzy listy i jeszcze objawienie na końcu. On miał ważny wpływ w Nowym Testamencie, ale najważniejszą rzeczą było życie w tym, co on pisał. Oczywiście też miłość. Ale miłość jest bardzo powiązana z życiem, bo ono wypływa z życia. Ale on ciągle wraca do życia. On znał Pana Jezusa osobiście. I potem były kolejne pokolenia w Kościele, które jeszcze nie zrobiły tego początku. I on widzi swoje zadanie, jakie Pan mu też dał, żeby jeszcze raz wrócić do tej podstawy życia, tak jak w Ewangelii Jana. Nie tylko jest... On nie zaczął od rodowodu Chrystusa, ale od życia. Na początku było Słowo, Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. I tak jak żeśmy czytali, w wersecie 4 w nim było życie. W Jezusie było życie. I w tym chodzi, w tym jego życiu. Tak samo w jego listach. Kiedy patrzysz na pierwszy Jana, widzimy, jak było na początku. On miał taki ciężar, żeby przyprowadzić świętych do początku, jak było na początku. Na początku, co żeśmy widzieli, co żeśmy dotknęli od słowie życia. I to życie się objawiło. Nie życie się objawiło, ale życie się objawiło. I my zobaczyliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca i też wam zostało objawione. I jak ja piszę? I on tak pisze, żeby też wasza radość była pełna. I tą radość znajdziemy w drzewie życia. Razem znać i rozkoszować się Panem. To jest decydujące i ważne. To było ciężarem Jana. Słowo życia. I potem woda życia. Krótko pójdę do Jana 4:14. Mówi Pan, gdybyś Ty wiedział, kto z Tobą mówi do tej Samarytanki. Gdybyś Ty wiedział, przy studni Jakuba w Samarii, to on mówi, gdybyś Ty wiedziała, to byś mnie prosiła, daj mi rzeki życia. I on też mówi, że ta rzeka stanie się źródłem wody wytryskującej. Więc to znaczy, kiedy Ty wypiłeś z tego życia, to ona nie pozostanie w Tobie. Jeden raz wypiłem z Pana, ale to był początek, to nie pozostało w Tobie. Tam jest wtedy źródło w Tobie. Nie zdajesz sobie sprawy z tego? Jest źródło w Tobie. I to ma wpływ, żeby woda mogła wypływać. I ta woda płynie aż do życia wiecznego. To znaczy, że to jest ta sama rzeka, którą czytamy w objawienia. I ta rzeka płynie przez nas wszystkich. Rzeka życia. I tak też możemy zwiastować Ewangelię. I tu nie chodzi o to, żeby coś zaświadczać. I ludzie też nie potrzebują wiedzy. Ale czego potrzebują? Bo dusza ma pragnienie. Dusza pragnie Boga. I kiedy Ty przyjdziesz, kiedy dasz temu źródłu płynąć, to wtedy coś się stanie, bo wtedy ci ludzie powiedzą, o, tego jeszcze nigdy nie słyszałem. Nie rozumiem tego, co Ty mówisz, ale myślę, że to jest dobre, to, co mówisz. I wtedy ludzie zdadzą sobie sprawę, że jest pokarm, że jest coś, co pozostanie na zawsze, nie tylko, że ktoś chce kogoś przekonać. Życie. I Jana 4:14, albo ogólnie Jana 4, to też pokazuje, jak Pan głosił Ewangelię. To nie była praca przekonywania Samarytanki, ale On był razem z nią i rozmawiał z nią. I to było całkowicie w takim relaksie. Nie chodziło o to, że teraz mam tylko 5 minut czasu, więc dam komuś traktat, ale to po prostu wypłynęła z sytuacji, jaka była. I Pan wiedział, co powinien powiedzieć, bo był wypełniony. Kiedy jesteśmy wypełnieni, to szybko przyjdzie słowo przez nas dla innych. I Jana 37 żeśmy czytali. Są ważne miejsca i ważne, żebyśmy wszyscy trzymali to w naszej świadomości. Że tu chodzi też o nasze ciało i ducha. W ostatnim wielkim dniu tego święta Jezus stanął i wołał. Więc to było wielkie święto. w żydowskim kalendarzu. I w ostatnim dniu, ostatni dzień był największy. Był koniec tego święta wielkie. I wtedy Jezus stanął i zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I co oni tak naprawdę cały czas robili? Przez to święto jedli i pili. Ale jest też, było też pragnienie, które nie zostało zaspokojone. Pan mówi, jeśli ktoś pragnie. Tu nie chodzi o właściwą naukę, ale chodzi o życie. Kto we mnie wierzy, tak jak mówi Pismo. 38 werset. To jest... Można przetłumaczyć w dwa sposoby. Kto wierzy we mnie? W greckim nie jest to bardzo wyraźne. W jaki sposób mam przetłumaczyć ten werset? Ale jak mówi Pismo? Z jednej strony Pismo mówi, że rzeka, woda życia wypłynie, a z drugiej strony wierzymy Słowu. Nie tylko, że albo wierzymy w Niego, albo wierzymy to, co mówi Pismo. Oboje jest prawidłowe, że będzie płynąć rzeka wody życia. Otwierasz swoje usta, to należy do Twojego życia, że otwierasz swoje usta, a wtedy wypływa rzeka wody życia. Możesz wtedy powiedzieć świadectwo albo odpowiedzieć komuś, kto ma pytanie. Kiedy też nie bądź taki szybki do odpowiadania na pytania, bo to wszystko ma być z życia. Jezus, do Jezusa przychodziły masy ludzi i przyszli z tą kobietą przyłapaną na cudzołóstwie i mówili, co mamy zrobić. I Jezus mógł zacząć dyskusję, stare przymierze, nowe przymierze. Ale Jezus po prostu czekał. To też jest życie. Czasem nie ma tysiąca odpowiedzi w życiu. Życie nie daje czasem odpowiedzi od razu. Czasem trzeba poczekać i patrzeć i słuchać. I w środku, wewnętrznie mieć rozmowę z Ojcem i malować na ziemi. I potem coś się... My czasem jesteśmy tacy szybcy, żeby się zaangażować w coś. Ale życie jest inne. Życie chce nas odciąć często od czegoś, od tego, co się dzieje. I potem przychodzi pytanie, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Co to jest? To jest życie. I w tym samym rozdziale Pan mówi, i życie nie jest z człowieka. Kto chce iść za mną, ten będzie miał światłość życia. Światłość i życie to widzimy w objawieniu też. Czysta jak kryształ. Co to jest? To jest światło. Inne przy tłumaczeniu mówią świecące. Coś się błyszczy. Kryształ też jest czysty i można przez niego patrzeć. Jest przezroczysty. Ty patrzysz na Pana i rozkoszujesz się Nim. I nie musisz się ukrywać, gdy zrobisz błąd. I to ma być jako otwarta księga nasze życie, bo Pan odpuścił wszystkie nasze grzechy. Nie muszę chować niczego pod dywanem, bo myślę, że coś nie gra w moim życiu. Nie, bądźcie otwarci, transparentni, bo Pan wszystko przebaczył. Kiedy my mamy społeczność, jak to jest? Że kiedy chodzimy w światłości, to mamy społeczność ze sobą nawzajem i krew Jezusa, wtedy zdajesz sobie sprawę, że potrzebujesz krew, wtedy krew oczyszcza nas. Światło prześwieca nas I żeby rzeka wody życia mogła płynąć, musisz się oczyścić. To było też wczoraj wieczorem ważne, żebyśmy byli świadomi, że krew Jezusa o to się zatroszczyła, żebyśmy ciągle mogli rozkoszować się rzeką wody życia i drzewem życia. Nie muszę zastanawiać się, czy mogę teraz przyjść. Nie, idź. Zasłona jest rozdarta. Idź do drzewa życia. To nigdy nie powinno nas powstrzymywać. Nic nie powinno nas powstrzymywać przed tym. I oczywiście widzimy w Jana, jak to jest z chlebem życia na przykład. Pokarm. Pan, jeść Pana. Jeść Pana w Słowie. To jest coś, nie możesz tego wziąć tylko teoretycznie, bo jedzenie to jedzenie, nie teoria. Możesz powiedzieć, dobrze jest, jeżeli codziennie jem, ale potem nie jem. Moja lodówka jest pusta i nic nie jem. To długo nie będzie mogło trwać. My musimy nauczyć się jeść regularnie. Nie jest ważne, jak to robisz, jak długo. I nie chodzi o reguły. Ważne jest, żeby jeść, żeby był pokarm. Czasem przychodzę do słowa i jestem taki dotknięty przez Pana i mówię, Panie, mów do mnie, to jest dla mnie pokarm, to zajmuje mnie wtedy. O, teraz mam coś, że mogę to przeżuwać. Mimo, że nie jesteśmy przeżuwaczami, to możesz przeżuwać. I jeszcze raz dać Panu mówić przez to słowo. I to towarzyszy Ci przez dzień i to będzie, to w Tobie pozostanie. To będzie pokarm, który z Tobą zostanie, który będzie trwał. I mimo, że wielu nie zrozumiało, co On mówił, kiedy powiedział, musicie mnie jeść, to mimo wszystko w rzeczywistości doświadczyli tego, tak jak Piotr. Piotr został, inni odeszli, tylko kilku zostało i Jezus wtedy powiedział, jak to jest z wami, nie chcecie też odejść? I Piotr powiedział, Panie, ale dokąd moglibyśmy pójść? Dokąd moglibyśmy pójść? Ty masz słowa życia. I Pan nie powiedział, Piotr, to nie chodziło o to, że Piotr zrozumiał, ale że nie mógł odejść. To jest życie. Nie rozumiesz wszystkiego. Nie jesteś w stanie wszystkiego zrozumieć. Byli tam Żydzi, którzy byli uczonymi w piśmie i oni na to powiedzieli, to jest mocne słowo i oni odeszli. Ale mimo wszystko zostało kilku. Pan powiedział, wy nie idziecie, drzwi są otwarte, możecie odejść. A oni powiedzieli, nie, gdzie mamy iść? Kiedy my zasmakujemy, to jest takie podstawowe. To będzie zabezpieczać nas i też na przyszłość, że to życie pozostanie w nas. I nie przez żadne rzeczy, które są obok nas, czy różne praktyki, czy politykę. Jest tak wiele rzeczy, które chcą wejść do Kościoła, które chce się stać tematem w życiu Kościoła, jeżeli nie będziemy się pilnować. Musimy zostać w życiu. Chwała Panu, to jest ważne. Życie jest jedyną rzeczą, która się liczy dla Pana. To jest nasza rzeczywistość. To nie jest tylko puste słowo. I jak Pan Jezus zmartwychwstał, też widzimy to w Jana 7, to jest napisane 7, 38 i 39. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. I w 39 wyjaśnia. Pokazuje, co ma na myśli. A to mówił o duchu. Albo raczej ten, kto to pisał, wyjaśnia. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Więc Jan to tutaj dodał do słów Jezusa, kiedy opisał tę Ewangelię, bo on tego doświadczył. On był przy tym w czasie świąt. Przyszedł też, jak Duch został zesłany. Kiedy strumień życia przepłynął przez wszystkich i ludzie byli zbawiani i kiedy to słowo się wypełniło, gdy przyszło rzeka życia. To mówił o Duchu, bo Ducha jeszcze nie było wtedy. I to jest też walka, teolodzy walczą tutaj. Ducha nie było, bo Jezus nie był jeszcze uwielbiany. Zawsze był Duch Święty, ale Duch Święty później przez życie Jezusa, który stracił się człowiekiem przez Jego śmierć na krzyżu, przez Jego zmartwychwstanie i Jego uwielbienie, ten Duch stał się tym Duchem, który został rozlany na wszelkie ciało, ten Duch Święty. Narysuję teraz coś. Jezus stał się człowiekiem. Człowiek, to było Jego życie potem, które On przeżył, to dzisiaj wszystko jest w duchu człowieka. Ten typ człowieka jest w duchu. Kiedy doświadczasz ducha, otrzymujesz ducha, mamy wiele wyobrażeń, ale tam jest osoba Jezusa. Jaką osobą był Jezus? Są ludzie, którzy idą za Nim i Go znają. Ludzkie życie. I potem była śmierć. To nie jest tylko śmierć dla odkupienia, ale Pan zasmakował śmierci całkowicie. On zakończył też naszego starego człowieka na krzyżu. I potem zmartwychwstał i został wzięty do nieba. Zmartwychwstanie i potem wzięcie do tronu. Zmartwychwstanie. On siedzi dzisiaj na tronie. Czytaliśmy to w Objawienia 5. On jest na tronie. W Objawienia 22 jest też tron. Chrystus siedzi na tronie. Bóg i baranek siedzą na tronie. I to wszystko razem jest w Duchu Świętym zawarte. I teraz Bóg wylał. Wylał tego ducha. I to my widzimy i słyszymy. Piotr mówi, tak jak żeście zobaczyli teraz w dziejach, że Bóg wylał ducha. I ty możesz słyszeć o Ewangelię w swoim ojczystym języku od prostych rybaków, którzy nie potrafili greckiego, włoskiego. Ale oni rozgłaszali dzieła Pana w ojczystych językach tych ludzi. To było coś niesamowitego. Duch jest nie tylko czymś, co Bóg posyła. Bóg powiedział, że On posłał Pocieszyciela. Kiedy już odejdę, przyjdzie Pocieszyciel, powiedział Jezus, który będzie Wam pomagał. On nie jest oddzielony od Chrystusa. Możemy to jasno widzieć w Słowie. Jeden werset robi to bardzo jasne. 1 Koryntian 15:45. To jest werset, który musimy mieć w nas. 1 Koryntian 15:45. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, więc była żyjąca dusza, a ostatni Adam stał się duchem. który czyni żywym, albo który daje życie. Więc tutaj jest też podkreślenie życia. Ostatni Adam, kim on jest? To jest Jezus. Z Jezusem całe życie Adama, jakie było pierwszego, zostało zakończone, bo on jest ostatnim Adamem. Kiedy ty teraz jesteś w Adamie, to znaczy, że nie jesteś w Chrystusie. Nie jesteśmy w Adamie, ale w Chrystusie. Musicie głośniej to powiedzieć. Gdzie jesteście? W Chrystusie. My jesteśmy dzisiaj w Chrystusie. Tak jak wczoraj żeśmy słyszeli. Kto uwierzył i został ochrzczany, ten jest w Chrystusie. Możemy przyoblec nową osobę, nowego człowieka. I to wszystko dzieje się przez Ducha. Jezus nie tylko jest tym, który posłał Ducha, ale On przyszedł sam. Powiedział, poślę wam innego pocieszyciela, ale Pan powiedział, nie zostawię was samych, przyjdę do was. On mówi, przyślę wam pocieszyciela, a potem mówi, ja was nie zostawię sierotami, przyjdę do was. I przygotuję wam mieszkanie. U Ojca. Ojciec i Syn robią dla nas mieszkanie i to na pewno nie jest w niebie, tak jak wiele wierzących myśli, że w niebie płynie woda i tam są mieszkania dla nas i jest drzewo życia i złota ulica. To nie jest w niebie, ale to jest coś, co my dzisiaj tego musimy doświadczyć, bo inaczej będziemy mieli wielką niespodziankę. Musimy dzisiaj uczyć się i co to jest woda życia i drzewo życia. I to doświadczenie oczywiście w objawienia jest pokazane jako już dokończone, ale my dzisiaj musimy już tym żyć. Pod tronem na złotych ulicach, złote ulicy. Już zastanawiałeś się, co to jest? I potem zastanawiałem się z jednej strony, że jest ulica i po obu stronach jest rzeka i gdzie teraz jest to drzewo? Po prawej, po lewej stronie. Jak wiele jest owoców? Nie zastanawiaj się tak bardzo. Jest 12 owoców, możesz się zastanawiać, czy to są te same owoce, czy to różne owoce, czy takie różne są owoce ducha. Jest wiele ludzi, którzy nad tym się zastanawia. Ale po prostu on regularnie, miesięcznie wydaje owoc. Każdego miesiąca wydaje owoc. I z tego owocu możemy się karmić. Możemy się tymi owocami karmić. I narody też są tam, a ty możesz się zastanawiać, co one tu robią. One mogą rozkoszować się liśćmi z tego drzewa. One też otrzymują coś. Czasem niektóre liście są lekarstwem i ludzkość potrzebuje lekarstwa z tego drzewa życia, żeby cała ludzkość została uzdrowiona. I z Nim jesteśmy jedno. I Pan stał się Duchem, który daje życie. To jest Pan. To nie jest tylko Duch oddzielony od Pana, ale Duch. 2 Koryntian 3. Wszyscy z odsłoniętym obliczem, gdy oglądamy Pana, wtedy też Go odbijamy. To jest to, co dzisiaj czynimy. Gdzie jest Pan? My nie możemy Go widzieć, On jest niewidzialny, ale my mamy oczy w duchu, możemy patrzeć na Pana. Czasem patrzę na brata, a widzę chwałę Pana. To już mi się często stało, że kiedy patrzyłem na rodzeństwo, widziałem chwałę Pana. Nie patrzę na kogoś z zewnątrz, ale musimy być wrażliwi na to, żeby patrzeć, widzieć chwałę Pana. żeby widzieć, jak Pan otwiera swoje słowo i nie od razu mieć tysiące pytań i rozumieć i to, ale żeby Pan dotykać się w tym słowie. I czasem nie możesz powstrzymać się potem, żeby czytać. Niektórzy bardzo chętnie czytają, pochłaniają książkę za książką, ale tą książkę, którą Biblię, którą czytam już przez wiele lat, czasem mam, boję się zacząć czytać, bo to tak bardzo mnie pochłania. Czasem czytam tylko mały fragment i potem mogę znowu skakać. Bo to moje serce rozwesela w Panu. Widzieć Pana w Słowie, to jest klucz. Pan jest Duchem, a tam, gdzie jest Jego Duch, tam jest wolność. Pan jest Duchem. To jest proste. Tu nie chodzi tylko o Świętego Ducha, który został zesłany, ale z Duchem przychodzi Pan. I to jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Przeczytajmy też jeszcze. Teraz mamy chrześcijanie nie tylko ducha i nie tylko jesteśmy żywi. Z jednej strony jesteśmy żywi, ale jest coś więcej. Ale z duchem przychodzi Jezus do nas. Przychodzi żywy Bóg do nas. Ojciec i Syn i Duch. Oni wszyscy są razem. I dlatego jest to ważne, żebyśmy znali Chrystusa. Galacjan 2:20. To jest w kontekście napisane, bo Galacjanie było wszystko pomieszane przez przykazania i stare prawo. I Paweł musiał jasno napisać, że tu nie chodzi o prawo, ale chodzi o życie. I on mówi, przez prawo umarłem dla prawa. Werset 19. Abym żył dla Boga. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Jak Jezus był na krzyżu, On nie tylko jako baranek rozlał swoją krew, ale starego człowieka wziął ze sobą na krzyż. On wszystkie przykazania i stare przepisy zakończył na krzyżu. Ale po co? Nie tylko dlatego, żebyśmy byli wolni i żebyśmy mogli robić wszystko, co chcemy, hurra. Ale nie, tutaj przychodzi coś nowego, cudownego w tym wersecie. Żyję, ale już nie ja. To jest tajemnica. Lecz Chrystus żyje we mnie. To nowe jest, że Chrystus żyje w nas. To jest cudowne. I potem mówi również, a to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego. Ta osoba, którą znamy i którą chcemy jeszcze więcej znać. On jest w Chrystusie i przez Chrystusa żyje. I jeszcze przeczytam z Kolosan 1:26. To jest o tajemnicy, tajemnica, która była ukryta od wieków i od pokoleń. Ale teraz została objawiona Jego Świętym. Im Bóg chciał oznajmić, jakie jest wielkie wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy. Więc jest tajemnica między poganami. Bogactwo chwały tej tajemnicy. Co jest tą tajemnicą? Chrystus w was. Nie tylko Duch w was. Albo Duch na was, ale Chrystus w was. Chrystus w was, nadzieja chwały. I po to walczy Paweł, żebyśmy wszyscy znali tego Chrystusa i doświadczali Go. Oto Paweł walczy w tym Kolosan, liście do Kolosan. jako osobę. Chrystus w nas, to jest tajemnica. Jednego dnia się to objawi, że my wszyscy zostaniemy objawieni z Chrystusem, ale dzisiaj jeszcze dla ludzi wokół nas to jest tajemnica, ale my musimy znać Pana. Nie może to być dla nas tajemnica. Tajemnica między narodami. I jeszcze Filipian 1:21. Paweł tu też pisze o swoich trudnościach, które miał. My wszyscy mamy trudności, mamy problemy. A mimo wszystko, mówi Paweł, dla mnie bowiem życie to Chrystus. Więc robię to. I zostałem pojmany, tu miałem problemy z tym, tam miałem trudności, ale życie, po co jest życie? Życie jest dla mnie, Chrystus jest dla mnie życiem. Tu chodzi nie tylko, że życie jest dla mnie Chrystus, ale po to, żeby żyć, jest, Chrystus jest tym, po co mam żyć. Wszystko, co robię, życiem, to, co żyję po to, żeby być z Chrystusem, a śmierć to zysk mimo wszystko. I jeszcze Dzieje apostolskie. Nie, jeszcze najpierw Filipian 3. Filipian 3 najpierw. Paweł rozpoznał Pana i w tamtym czasie on wszystkie inne rzeczy odrzucił. Wszystko, co on wcześniej robił, nie tylko zakwestionował to, ale uznał to jako śmieci. Wszystko uznaje za śmieci wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego. I on chciał się w nim znaleźć. Werset 9. Znaleźć się w nim, żeby poznać go. On poznał go jako takiego. To była wielka. On poznał Chrystusa. To nie znaczyło, że on go w ogóle nie zna, ale on chciał go poznać jeszcze lepiej. I on chciał być znaleziony w nim. On chciał być znaleziony w nim. Kiedy on pisał listy, to on chciał, żeby Pan prowadził go tak, żeby napisał to, co Pan chciał. Żeby być jedno z Panem w tym. To jest cudowne, mieć taką postawę i to jest to, co nas zatrzymuje przy Panu. Panie, chcę być znaleziony w Tobie, kiedy Ty dzisiaj masz takie pragnienie. Panie, chcę Ciebie poznać jeszcze więcej. Ciebie pozyskać. Jego pozyskać. Panie Jezu. To jest cudowna postawa, którą możemy mieć w Dziejach 11:18. To będzie ostatni werset, Dzieje 11:18. To było, kiedy bracia w Jerozolimie doświadczyli, że Piotr ochrzcił pogan, że Piotr poszedł do Włochów i jeszcze ich ochrzcił na dodatek. Co ty tutaj zacząłeś, Piotrze? Powinieneś się wytłumaczyć przed starszymi w Jerozolimie. I Piotr też potem wyjaśnił, że oni się nawrócili do Pana. A potem powiedział, jak mógłbym im odmówić wody, jeżeli chcieli się ochrzcić. A potem jest napisane 18, a usłyszywszy to, uspokoili się i chwalili Boga, mówiąc, a więc i poganom dał Bóg pokutę ku życiu. To jest cudowne słowa, że pokuta ma coś wspólnego z życiem. Pokuta prowadzi ku życiu. Tą pokutę ku życiu codziennie potrzebujemy. Panie Jezu. Czasem coś się stanie, zrobimy coś i ty myślisz, co teraz mogę z tym zrobić. Być może sobie dasz radę przejść z tym, jakoś przeżyć to, albo możesz pokutować, bo wtedy wiesz, że strumienie rzeki życia mogą płynąć przez ciebie i możesz jeść ze drzewa życia i wtedy mówisz, Panie, pokutuję, na nowo odwracam się do Ciebie. Być może w ostatnich miesiącach lub latach są rzeczy, które są w nas, gdzie zdajemy sobie sprawę, to nie jest takie dobre, że to nas powstrzymuje. Że to wtedy możesz powiedzieć, Panie, przebacz mi, oczyść mnie, przyprowadź mnie na nowo do drzewa życia. Potrzebujemy pokuty, ciągle potrzebujemy takiej postawy, tak jak w Efezjan. Oni w Efezie, oni spalili swoje księgi i oddali się dla Słowa i dla Ewangelii. To były pierwsze uczynki. Odwrócić się, czynić pokutę, zwracać się na Ducha. I w codziennym życiu, nie tylko na zgromadzeniach, ale powinniśmy takie życie prowadzić, żeby w każdej sytuacji być gotowym zwrócić się. Chwała Panu. I Chrystusem żyć. Chrystus żyje dzisiaj w naszym duchu. I życiem jest to, żeby zwracać się na Niego. To życie nie jest tylko rzeczą. Nie tylko chodzi o to, że jestem żywy, hurra, ale to jest osoba ze swoją osobistością. Musimy uważać na Pana i słyszeć Jego głos. Amen.